Kontynuujemy temat uczniostwa, ponieważ zrobiliśmy sobie przerwę wakacyjną, jeśli chodzi o ten temat, z powodu wyjazdów, tak, czy rozjazdów, więc temat został zapauzowany na chwilę, ale wracamy do niego, więc przeczytajmy fragment, na którym bazujemy. Jest to fragment z listu do Hebrajczyków, 5 rozdziału, wersety od 11 do 6 rozdziału 3 wersetu. Hebrajczyków 5:11 do 6:3. O tym mamy wiele do powiedzenia, lecz trudno to wyłożyć wam, skoro staliście się ociężałymi w słuchaniu. Biorąc pod uwagę czas, powinniście być nauczycielami. Tymczasem znowu potrzebujecie kogoś, kto by was nauczał pierwszych zasad nauki Bożej. Staliście się takimi, iż wam potrzeba mleka, a nie pokarmu stałego. Każdy bowiem, który się karmi mlekiem, nie pojmuje jeszcze nauki o sprawiedliwości, bo jest niemowlęciem. Pokarm zaś stały jest dla dorosłych, którzy przez długie używanie mają władze poznawcze wyćwiczone do rozróżniania dobrego i złego. Dlatego pominąwszy początki nauki o Chrystusie, zwróćmy się ku rzeczom wyższym, nie powracając ponownie do podstaw nauki o odwróceniu się od martwych uczynków i o wierze w Boga, nauki o obmywaniach, o wkładaniu rąk, o zmartwychwstaniu i o sądzie wiecznym. To właśnie uczynimy, jeśli Bóg pozwoli. Więc przypatrujemy się temu, co jest fundamentem chrześcijaństwa, fundamentem nauki o Chrystusie. Jest to, jak werset drugi mówi, 6 rozdziału, chociaż jeszcze pierwszy w zasadzie, odwrócenie się od martwych uczynków, czyli upamiętanie się, wiara w Boga, nauka o obywaniach albo inaczej w innych tłumaczeniach o chrztach, o wkładaniu rąk, o zmartwychwstaniu i o sądzie wiecznym. I do tej pory omówiliśmy kwestię upamiętania się, kwestię wiary w Boga i dzisiaj dotykamy kwestii nauki o chrztach. Jak zauważycie, czy zauważyliście, jest mowa o chrztach w liczbie mnogiej. Tak więc o jakich chrztach jest tutaj mowa? No na pewno jest mowa o chrzcie wodnym, tak, który Pan Jezus nakazał, aby Jego uczniowie chrzcili w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Ale też jest inny chrzest, o którym mówił Jan Chrzciciel w kontekście służby Pana Jezusa Chrystusa. Jan Chrzciciel mówił, że po nim przyjdzie ten, któremu on nie jest godzien zamykał sandałów rozwiązać. I ten będzie chrzcił was Duchem Świętym. Więc dlatego jest mowa o chrztach, ponieważ obydwa są bardzo ważne, obydwa są konieczne. Chrzest wodny i chrzest Duchem Świętym, czy chrzest w Duchu Świętym. Ale no, trzeba rozdzielić. Nie można zbyt wiele na jeden temat poruszyć, prawda? Więc trzeba rozdzielić. Dzisiaj zajmiemy się chrztem wodnym, a jeśli Bóg pozwoli, to w następną niedzielę będziemy mówili, czy będę mówił o chrzcie w Duchu Świętym. Więc przede wszystkim pierwsza rzecz, to nauka o chrztach jest sprawą fundamentalną w chrześcijaństwie. Są to podstawy nauki o Chrystusie, które każdy wierzący powinien znać, rozumieć, dostosować. Każdy wierzący powinien mieć fundament Chrystusa składający się z tych podstawowych elementów upamiętania, wiary, chrztów, nauki o nakładaniu rąk, o zmartwychwstaniu i o sądzie wiecznym. I tym, mam nadzieję, będziemy się zajmować przez kolejne niedziele. Ale zanim przejdziemy do tych pozostałych rzeczy, więc chrzest wodny. I pierwsza rzecz, jaką chciałbym, żebyśmy zobaczyli, to w jakim miejscu jest umiejscowiony chrzest, czy też nauka o chrztach, w jakim miejscu jest mowa o nim w naszym tekście. Jest powiedziane najpierw, że podstawą czy fundamentem jest wiara, upamiętanie, a potem dopiero nauka o chrztach. To znaczy, że człowiek może zostać ochrzczony dopiero kiedy upamięta się i uwierzy w Pana Jezusa Chrystusa. I że może być przyjęty do Kościoła dopiero kiedy zostanie ochrzczony. Ponieważ wydaje mi się, że nauka o wkładaniu rąk dotyczy właśnie kwestii Kościoła. Ale o tym już innym razem. Jeżeli spojrzymy na różne fragmenty Pisma Świętego odnoszące się do chrztu, to zobaczymy, że zawsze upamiętanie i wiara poprzedzają chrzest. Zobaczymy że też, że dopiero po chrzcie człowiek stawał się częścią Kościoła Jezusa Chrystusa. Więc możemy odwołać się do różnych fragmentów i na przykład Dzieje Apostolskie 2:38. Otwórzmy. Dzieje Apostolskie, 2, werset 38. Jest tam mowa o chrzcie i jest to pierwszy chrzest, który ma miejsce po odejściu Jezusa do nieba, po wniebowstąpieniu. 2, 38. Piotr głosi Ewangelię, dobrą nowinę Żydom, którzy przyjechali na obchody Paschy do Jerozolimy. Dzieją się niesamowite rzeczy, ponieważ Duch Święty został wylany. Uczniowie mówią innymi językami, to wzbudza zainteresowanie albo też i kpiny. I Piotr wstaje i mówi kazanie i wyjaśnia, co się dzieje i mówi Ewangelię. I ci Żydzi, którzy słuchają tego, są dotknięci, zadają pytanie, to co mamy czynić? I Piotr odpowiada w wersecie 38, upamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. I dalej w wersecie 41 tego rozdziału czytamy, ci więc, którzy przyjęli słowo Jego, zostali ochrzczeni i pozyskanych zostało owego dnia około 3000 dusz. Zostali ochrzczeni ci, którzy przyjęli Jego Słowo, to znaczy, którzy uwierzyli w Pana Jezusa Chrystusa, którzy upamiętali się i uwierzyli w Boga. I dlatego możemy jakby wnioskować, że upamiętanie i wiara poprzedzają chrzest. Więc chrzest w imię Jezusa Chrystusa jest wyrazem wiary w Niego. Dlatego upamiętanie i chrzest muszą poprzedzać. Dlatego upamiętanie i wiara w Jezusa Chrystusa muszą poprzedzać chrzest. Dzieje Apostolskie 8:37, który mówi, gdzie Filip mówi eunuchowi etiopskiemu, że ten może zostać ochrzczony, jeśli wierzy z całego serca. Tyle, że jest problem z tym akurat wersetem, z jego autentycznością, ponieważ pojawia się dopiero w pismach, czy też kopiach Nowego Testamentu, czy też pism Nowego Testamentu pochodzących z VI wieku. Wcześniejsze pisma tego nie mają. Ale to nie zmienia faktu, że jest wiele innych wersetów, które potwierdzają to. Na przykład, kiedy Filip przyszedł do Samarii i głosił Ewangelię, Dzieje Apostolskie 8:12-13, więc Filip głosi Ewangelię w Samarii i też jest mowa o chrzcie w tym miejscu. 8:12-13. Kiedy jednak uwierzyli Filipowi, który zwiastował dobrą nowinę o Królestwie Bożym i o imieniu Jezusa Chrystusa, dawali się ochrzcić zarówno mężczyźni, jak i niewiasty. Nawet i sam Szymon uwierzył, gdy zaś został ochrzczony, trzymał się Filipa. Więc widać pewną chronologię, pewną kolejność. Najpierw była zwiastowana Ewangelia i ci, którzy uwierzyli, czy przyjęli ją, byli chrzczeni. Więc inny przykład, nawrócenie Pawła. Paweł szedł do Damaszku, żeby prześladować chrześcijan. Jezus objawił mu się na drodze do Damaszku, objawił mu siebie. Paweł zrozumiał, kim jest Jezus, oślepł i przyszedł do niego człowiek z Damaszku, włożył na niego ręce, został ochrzczony Duchem Świętym, czy otrzymał Ducha Świętego, czyli to pokazuje, że już wcześniej się nawrócił i dopiero potem został ochrzczony. Inny przykład to nawrócenie Korneliusza w Cezarei. Kiedy Piotr przyszedł do Cezarei, głosił Ewangelię Korneliuszowi i innym zgromadzonym w jego domu i Duch Święty zstąpił na nich. Więc Piotr, widząc to, nakazał ochrzcić tych ludzi. Tak, dlaczego? Ponieważ Duch Święty, dar Ducha Świętego jest oznaką tego, że ktoś jest narodzony na nowo. W związku z tym, jeżeli ktoś jest narodzony na nowo, czyli wierzy w Pana Jezusa Chrystusa, no to wtedy może zostać ochrzczony. Więc te wszystkie fragmenty, jest ich jeszcze więcej. Tak? Ja tylko wybrałem kilka, żeby pokazać pewien wzór. Jest ich dużo więcej. Pokazują, że Człowiek najpierw musiał doświadczyć nawrócenia, żeby móc zostać ochrzczony. Tak więc najpierw nawrócenie, potem chrzest. I przez chrzest osoba wierząca stawała się członkiem ciała pańskiego, czyli członkiem lokalnego zboru. Dzieje apostolskie 2:41-42 mówi, że tego dnia, że przyłączono tego dnia około 3000 ludzi. Trwali oni w nauce apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i na modlitwach. I werset 47 mówi, że Pan dołączał do nich codziennie tych, którzy dostępowali zbawienia. Więc to pokazuje, że tego dnia przyłączono do zboru 3000 ludzi. I widać z tego, że Pan Jezus działa właśnie w taki sposób. W taki sposób zbawia ludzi i dołącza ich do zboru, gdzie mają zapewnione warunki dla dalszego rozwoju i wzrostu. Więc co nam pokazuje? Co nam to pokazuje wszystko? To nam pokazuje, że kto mógł zostać ochrzczony generalnie? Tylko osoby świadomie wierzące w Pana Jezusa Chrystusa mogły otrzymać chrzest. Więc praktykowany był przez pierwszych chrześcijan chrzest, który my możemy nazwać, czy też jest nazywany chrzest wierzących. We wszystkich tych fragmentach mówiących o nawróceniu czy chrzcie zawsze jest mowa o osobach świadomych, czy też dorosłych. Na przykład w Samarii jest mowa o kobietach i mężczyznach, którzy zostali ochrzczeni, ale nie ma mowy o dzieciach. Nigdzie w Nowym Testamencie nie ma mowy o tym, że jakieś dziecko zostało ochrzczone. Jezus nie zabraniał dzieciom przychodzić do Niego. To jest fakt. Ale żadnych dzieci nie chrzcił, tylko brał na ręce i błogosławił. Są fragmenty, które mówią o tym, że cały dom został ochrzczony. Jeżeli przyjmiemy, że to dotyczy dzieci, no to brak nam poparcia w faktach dotyczących innych chrztów. Na przykład sam jest mowa o kobietach i mężczyznach, ale nie jest mowa o dzieciach. Ale jeżeli założymy, że to, że został ochrzczony dom, oznacza, że wszyscy dorośli domownicy tego domu zostali ochrzczeni, no to jest to w zgodzie z tym, co mówią inne przypadki chrztu w Nowym Testamencie. Więc będąc konsekwentnym, prawda, trzeba powiedzieć, że chrzest jest świadomą decyzją. Inne tłumaczenie 2:38 mówi: upamiętajcie się i przyjmijcie chrzest w imieniu Jezusa Chrystusa. Więc ta decyzja, ona musi, o chrzcie musi wynikać z wiary w Jezusa Chrystusa, a wiara w Jezusa Chrystusa wynika ze zrozumienia Ewangelii, dobrej nowiny. Więc żeby uwierzyć, człowiek musi rozumieć dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie. Więc to oznacza, że dzieci, które nie są w stanie tego zrozumieć, nie mogą zostać ochrzczone. Osoby, które nie rozumieją tego, nie mogą zostać ochrzczone. I historycznie rzecz biorąc, to dopiero od IV wieku chrzest niemowląt pojawia się jako powszechna praktyka. Są różne wydarzenia, które miały wcześniej miejsce odnośnie dzieci, ale nie była to powszechna praktyka. Ale od IV wieku chrzest niemowląt pojawia się jako coś powszechnego i są różne powody ku temu. Jednym z nich jest pojawienie się tak zwanych magicznych przekonań związanych z chrztem. To znaczy, że zaczęto nauczać i wierzyć, że faktycznie woda usuwa grzech. Tak, że człowiek faktycznie, że woda polana na człowieka faktycznie obmywa go z grzechu. Ale dla nas, no, najważniejsze jest to, że na samym początku tak nie było. Na samym początku praktykowano chrzest wierzących wyłącznie. To z kolei pokazuje nam, że chrzest nie jest sakramentem, tak jak to rozumie Kościół rzymskokatolicki, który uważa, że sakrament sam w sobie niesie Bożą łaskę, w związku z tym niewymagana jest osobista wiara od osoby, która jest chrzczona. Czy ten, który przyjmuje chrzest, wierzy w Boga, czy nie wierzy, to nie ma znaczenia, ponieważ sakrament ma w sobie łaskę, czy niesie ze sobą łaskę. Więc jeżeli nawet ta osoba nie wierzy, ale przyjmie chrzest, to łaska Boża, ta zbawienna Boża łaska zostanie przeniesiona razem z sakramentem. Więc no, patrząc na to, jak naucza Pismo Święte, to to stoi to w sprzeczności z nauką Pisma Świętego, które mówi, że no raz widzieliśmy, że był praktykowany chrzest wierzący, człowiek musiał uwierzyć, zanim został ochrzczony, a dwa, Pismo Święte jasno mówi, że człowiek jest zbawiony z łaski przez wiarę. Nie przez chrzest, nie przez sakramenty, ale przez wiarę w Pana Jezusa Chrystusa. Wiara jest tym kanałem, przez które płynie zbawienie do człowieka. I żaden rytuał, żaden sakrament Bożej łaski z sobą nie niesie. Więc to prowadzi do kolejnego wniosku, że chrzest do zbawienia nie jest konieczny. Tak? Chrzest nie zbawia nikogo. I tutaj podawany jest przykład Łotra, który wisiał na krzyżu obok Jezusa i który otrzymał obietnicę, że będzie z Chrystusem w raju jeszcze tego dnia, mimo że nie został ochrzczony. Poza tym, kiedy jest mowa o zbawieniu w Nowym Testamencie, to zawsze jest mowa o zbawieniu przez wiarę. Nacisk jest położony na osobistą wiarę w Pana Jezusa Chrystusa. Trzeba uwierzyć w Pana Jezusa Chrystusa, żeby być zbawionym. Więc nacisk jest położony na wiarę, na osobistą wiarę, a nie na chrzest. Chrzest oderwany od upamiętania i osobistej wiary osoby chrzczonej nic nie znaczy. To prowadzi do kolejnego wniosku, że nie można człowieka ochrzcić na wyrost, na zaś, prawda? Tak jak my kupujemy dzieciom buty. Numer większy, bo wiemy, że za chwilę urośnie, ta noga będzie większa, żeby po 3 miesiącach butów nie oddać komuś, czy nie wyrzucić, no to się kupujemy buty na wyrost. Z chrztem tak nie można postąpić. Nie można człowieka ochrzcić z nadzieją, że on kiedyś uwierzy. Prawda? To nie ma sensu. Nie można też żadnego człowieka przymusić do chrztu. Oczywiście wiemy z historii Kościoła, że tak było, że za pomocą miecza nawracano ludzi. Przymuszano ich do chrztu, mimo że oni się z tym nie zgadzali, że nawet nie wierzyli, ale żeby ocalić życie, to poddawali się pewnym praktykom. Decyzja o chrzcie musi być dobrowolna i wypływająca z osobistej, świadomej wiary tej osoby. Ale z drugiej strony, to jest jedna strona medalu, jest też druga strona medalu. Nie powinniśmy sądzić, że skoro chrzest nie zbawia, to nie jest aż tak istotne, czy osoba wierząca zostanie ochrzczona, czy też nie. No bo skoro nie ma to wpływu na zbawienie, to po co się tym przejmować? Chrzest nie zbawia, to prawda, ale chrzest jest ustanowionym przez Pana Jezusa Chrystusa sposobem publicznego wyrażenia wiary w Niego, sposobem uznania czyjejś wiary przez Kościół Chrystusa, więc nie można przejść obok Niego, obok chrztu obojętnie, czy powiedzieć, że chrzest nie jest istotny. Jest istotny, ponieważ przyjęcie chrztu jest wyrazem posłuszeństwa Panu Jezusowi. A jeżeli mówimy, że w Niego nie wierzymy, ale nie, że w Niego wierzymy, a nie jesteśmy posłuszni Jego słowu, Jego nakazom, to jest to tylko puste stwierdzenie, za którym nic nie idzie. Więc chrzest jest ważny. Jest częścią tego fundamentu, tych podstaw nauki o Chrystusie, częścią podstaw wiary o Jezusie Chrystusie. Więc jest ważny. Kolejna rzecz, jaka była praktyka chrztu, czyli jak ten chrzest był przeprowadzany, czy przez polanie, pokropienie, czy może przez zanurzenie. Więc greckie słowo znaczy zanurzyć. I z Nowego Testamentu dowiadujemy się takich ciekawych rzeczy. Na przykład to, że w Jana 3,23 jest napisane, że Jan Chrzciciel chrzcił ludzi tam, gdzie było dużo wody. Tak? Jan Chrzciciel chrzcił w miejscu, gdzie było dużo wody. Kiedy Jezus został ochrzczony, to po chrzcie Jezus wyszedł z wody. Marka 1:9-10 mówi, w tym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i został w Jordanie ochrzczony. Nie obok, nie przy, ale w Jordanie, czyli ochrzczony przez Jana. Zaraz też wyszedł z wody, więc Jezus był w wodzie. Tak, w Jordanie. I tam został ochrzczony. Czyli został zanurzony. Z kolei Filip i eunuch etiopski przybyli nad jakąś wodę i wtedy czytamy w Dziejach Apostolskich 8:36, że eunuch powiedział: oto woda, co stoi na przeszkodzie, abym został ochrzczony. I dalej czytamy, że zeszli do wody i ochrzcił go. A potem jest informacja, że z wody wyszli. Więc są to może takie detale, ale one wskazują na to, jaka była praktyka chrztu. Gdyby chrzest był praktykowany przez polanie czy też pokropienie wodą, to po co ta informacja, że ten eunuch przejeżdżał koło wody? Pamiętajmy, że ten eunuch udawał się z powrotem do swojego domu w Etiopii. Kawał drogi. Więc na pewno na swoim wozie miał zapas wody. Więc gdyby chrzest polegał na pokropieniu, polaniu, to pewnie by jakiś bukłak otworzył Filip i mógł wylać, ale tego nie zrobił. Tak? Zatrzymali się przy zbiorniku z wodą, weszli do tej wody i Filip zanurzył eunucha. Więc nikt nikogo nie polewał, nikt nie kropił wodą. Człowiek musiał wejść do wody i wtedy osoba chrzcząca zanurzała tę osobę w wodzie całkowicie. I taka była praktyka we wczesnym kościele. I tak wskazują różne dokumenty pozabiblijne, że taka była praktyka. Kolejne pytanie, które jest bardzo aktualne w dzisiejszym chrześcijaństwie. Kto może chrzcić? Kto może chrzcić? Wierzymy w powszechne kapłaństwo. To znaczy, że każdy wierzący jest kapłanem Boga i dlatego wszyscy wierzący mają taki sam przystęp do Ojca przez Pana Jezusa Chrystusa. Nie ma równych i równiejszych, tak? jak to często w życiu bywa. Nie, przed Panem Bogiem każdy wierzący ma ten sam dostęp. Nie ma różnicy. Więc wnioskujemy z tego, że każdy wierzący może chrzcić. W Piśmie Świętym nie ma wymogu, że chrztu mogą udzielać tylko osoby, które są tak zwane ordynowane. Czy też, że mogą to być tylko pastorzy albo starsi zboru, którzy chrzczą. Jeżeli popatrzymy na przykład na Dzieje Apostolskie i tą sytuację, to wydarzenie, kiedy Piotr przybył do Cezarei, żeby głosić Ewangelię w domu Korneliusza, to czytamy, że kiedy Duch Święty zstąpił na nich, wtedy Piotr co zrobił? Nakazał ich ochrzcić. Co to znaczy? To znaczy, że Piotr ich nie ochrzcił, ale Piotr przecież był tą osobą, jednym z 11, do których Pan Jezus skierował osobiście to ten nakaz misyjny wielkiego posłannictwa, żeby szedł i czynił uczniami chrzcząc ich. Ale Piotr nie ochrzcił Korneliusza, tylko nakazał, aby zostali ochrzczeni. To znaczy, że też inni ludzie mogli chrzcić, ale tak, o czym trzeba pamiętać, to, że chrzest jest administrowany przez zbór. To nie chrześcijanie indywidualnie chrzczą, tak, tylko to jest administrowane przez zbór. Chrzest jest uważany przez wszystkie kościoły chyba jako administrowany przez Kościół. To znaczy, że wszystko musi odbywać się godnie i w porządku. To znaczy, że pod tym, jeśli chodzi o chrzest czy o każde inne wydarzenie w zborze, no, nie może być tak zwanej wolnej amerykanki, że każdy robi to, co chce, co mu się żywnie podoba, prawda? To znaczy, zbór może, jeżeli tylko będzie chciał, wyznaczyć osobę do przeprowadzenia chrztu i nie musi to być pastor czy starszy zboru. Ale musimy pamiętać o tym, że to zbór czy kościół lokalny administruje chrztem, a nie pojedynczy czy indywidualni wierzący. Dlaczego? Ponieważ przez chrzest człowiek jest włączany czy przyłączany do ciała Pana Jezusa Chrystusa. Więc musi to być administrowane przez ciało Pana Jezusa Chrystusa, przez lokalny zbór generalnie. Więc nie ma tutaj dowolności, jeśli chodzi. Każdy może teoretycznie, ale praktycznie musi być porządek. musi być porządek, cały zbór musi wyznaczyć jaką osobę. Oczywiście najczęściej jest to tak, że pastor czy starszy no, z urzędu te rzeczy dokonuje, ale to nie jest tak, że jest zarezerwowane wyłącznie dla niego. Każdy wierzący, którego wyznaczy zbór, może to ochrzcić inną osobę wierzącą w Pana Jezusa Chrystusa. Tak. Dlaczego chrzest jest tak ważny? Ostatnie pytanie. Dlaczego chrzest jest tak ważny? Po pierwsze, chrzest został ustanowiony przez samego Pana Jezusa Chrystusa. Pan Jezus nakazał chrzcić. Nakazał chrzcić tych, którzy stają się Jego uczniami. Tak? Idźcie więc i czyńcie uczniów wśród wszystkich narodów, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Więc chrzest jest związany z uczniostwem. Jest w kontekście uczniostwa, w kontekście podążania za Panem Jezusem Chrystusem. I to dzisiaj Kościół administruje tym ustanowieniem. Kościół, chrzcząc osobę, mówi o niej, że jest uczniem Pana Jezusa Chrystusa, że jest osobą wierzącą, że jest członkiem ciała Pana Jezusa Chrystusa, czyli członkiem Kościoła. Chrzest jest świadectwem uczniostwa wydanym przez Kościół. To znaczy, że Kościół na tyle, na ile mógł, na tyle, na ile jest w stanie, ocenił nawrócenie osoby chrzczonej i uznał je za prawdziwe. I na tej podstawie przez chrzest włącza tę osobę w ciało Pana Jezusa Chrystusa. To jest oczywiście jedna strona medalu, bo są dwie. Po drugie, chrzest jest wyrazem osobistej i świadomej wiary w Pana Jezusa Chrystusa oraz wyrazem poddania się Jemu jako Panu i Zbawicielowi. W Dziejach Apostolskich, czyli 2:38, znowu czytamy: nawróćcie się i niech każdy z was przyjmie chrzest w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych. To stwierdzenie Piotra, niech każdy z was przyjmie chrzest w imię Jezusa Chrystusa, wskazuje na konieczność świadomego i dobrowolnego działania wynikającego z wiary w Jezusa Chrystusa. Ta wiara jest wyrażona publicznie przez chrzest w imię Jezusa Chrystusa. Więc chrzest jest wyrazem naszej identyfikacji z Jezusem. To znaczy, przez wiarę stajemy się jedno z Jezusem w Jego śmierci, w Jego pogrzebaniu i Jego zmartwychwstaniu. I ta jedność Chrystusa jest wyrażona przez apostoła Pawła w liście do Rzymian w 6 rozdziale kategoriami chrztu. Czy nie wiecie, że my wszyscy, którzy zostaliśmy ochrzczeni w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy ochrzczeni w Jego śmierć? Zostaliśmy więc pogrzebani z Nim przez zanurzenie w śmierć, abyśmy tak jak Chrystus został wskrzeszony z martwych dzięki chwale Ojca i my prowadzili nowe życie. Więc przez chrzest wyrażamy to, że umarliśmy dla świata, że jesteśmy ukrzyżowani z Chrystusem, że z Nim umarliśmy dla tego świata. Ale tak jak Chrystus powstał z martwych, tak samo i my poprzez chrzest wyrażamy, że zostaliśmy wzbudzeni do nowego życia z Chrystusem. Więc każdy narodzony na nowo człowiek czy wierzący powinien dążyć do tego, żeby zostać ochrzczonym. Dlaczego? Ponieważ jest to publiczne wyznanie wiary w Pana Jezusa Chrystusa. Ponieważ tego wymaga Chrystus. I ponieważ bez chrztu nie można stać się członkiem ciała Pana Jezusa Chrystusa. Jeżeli stajemy się uczniami, to powinno nam zależeć na rozwoju, na wzroście, na naśladowaniu Pana Jezusa Chrystusa w społeczności świętych, w społeczności braci i sióstr, w społeczności innych uczniów Jezusa Chrystusa. Więc prawdopodobnie każdy z nas urodził się w rodzinie rzymskokatolickiej i jako niemowlę został pokropiony. Więc no nie mówię chrzest. Nie mówię, że został ochrzczony, ponieważ patrząc na to, co Biblia mówi o chrzcie, no trzeba stwierdzić, że to pokropienie w okresie niemowlęcym nie jest chrztem biblijnym, ponieważ nie spełnia kryteriów, nie spełnia norm chrztu biblijnego. Więc jest to zwykłe pokropienie wodą, za którym nic nie idzie, jeśli chodzi o sferę duchową. To pokropienie nie może być traktowane jako chrzest. Chrzest biblijny to przede wszystkim chrzest osób wierzących. To znaczy osób, które nawróciły się i wierzą w Pana Jezusa Chrystusa i świadomie i dobrowolnie przyjmują chrzest na wyznanie swojej wiary. A to oznacza, że to są to osoby, które rozumieją i które przyjęły dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie, o Jego śmierci i o Jego zmartwychwstaniu, o Jego doskonałej ofierze za grzech, o Jego przebłaganiu, odkupieniu. Chrzest biblijny. Ale też Jest ta druga strona medalu. Kościół, udzielając chrztu, składa świadectwo o osobie chrzczonej, że jest uczniem Pana Jezusa Chrystusa i że włącza tę osobę w ciało Pana Jezusa Chrystusa, w lokalne ciało, w lokalny Kościół. Chrzest nie zbawia, ale nie wolno nam powiedzieć, że nie jest ważny, że można go pominąć, ponieważ przez chrzest wyrażamy nasze posłuszeństwo Panu Jezusowi Chrystusowi. Dlatego nie można przejść obok i powiedzieć, że to jest mało istotne, ponieważ chrzest nie zbawia. Tak nie jest. Pan Jezus nakazał chrzcić, nakazał przyjąć chrzest każdemu, kto w Niego wierzy. I zachęcam wszystkich, którzy jeszcze nie zostali ochrzczeni na wyznanie swojej wiary, aby pomyśleli, zastanowili się, przemyśleli to, poczytali może jeszcze więcej rzeczy, ale żeby nie odkładali gdzieś tego na bok.